Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie. No i cóż, musimy powiedzieć sobie, co działo się po upadku Warszawy.
Najpierw, tak jak już to mówiliśmy w ostatnich spotkaniach, padła Praga. Rzeź Pragi, straszliwa, przerażająca, rzeczywiście odbierająca wiarę w jakąkolwiek szansę dalszego oporu, dalszej walki. Na tym również polegało wyrachowanie generała, czy wówczas już feldmarszałka Suworowa. Skutek był taki, że Warszawa się poddała, unikając losu Pragi, unikając rzezi, chociaż wkroczyły do niej w sumie bardzo potężne oddziały. Generał Suworow trochę zwlekał, ale wykonał to wszystko w postaci tej defilady, parady, szły te kolejne pułki zwycięskie. 40 tysięcy wojska wprowadził do Warszawy. Oczywiście ci żołnierze gdzieś musieli mieszkać, coś musieli jeść, a przypomnę państwu, że Warszawa właściwie już wtedy głodowała. I to był drugi zasadniczy powód, po oczywiście tym przerażeniem widmem losu Pragi, tak? Czyli poza tym aspektem militarnym był aspekt również taki bardzo, powiedziałbym, podstawowy, fizjologiczny. Nie było czego jeść. Ta żywność w kraju była, ale wojska wrogie blokowały Warszawę. Nie dopuszczały transportów z żywnością do Warszawy. Tu już tak nawiasem mówiąc, to oczywiście to nie jest tak, że kiedy ta blokada się skończyła, to wszystko wróciło do normy. Dalece nie wróciło. Warszawa, która nie była jakimś bardzo wielkim miastem, ona była w owym czasie miastem bardzo szybko się rozwijającym. Czyli to była trochę taka sytuacja, która się zdarza, że ilość domów, ulic, budynków była relatywnie za mała na tę ilość mieszkańców. Czy ludzie się potwornie tłoczyli, tak? Ludzi było dużo, domów mało. A tu dochodzi 40 tysięcy wojska okupacyjnego, które na dodatek nie może być na przykład rozmieszczone w jakichś koszarach czy pałacach, bo one zostały spalone w trakcie insurekcji, tak? Warszawskiej. Więc sytuacja była naprawdę trudna. Wszystko to skutkowało z jednej strony tymi potwornymi brakami aprowizacyjnymi, z drugiej strony oczywiście bardzo szybko zaczęły się szerzyć choroby, zarazy, stan sanitarny, zdrowotny był po prostu fatalny. Więc oczywiście ten obraz jest dość ponury, ale przede wszystkim jest ten obraz bardzo przygnębiający, jeśli mówimy o skutkach ściśle politycznych. Część armii zdążyła się wycofać przed wkroczeniem Suworowa. To dotyczy również naczelnika powstania. Przypomnę, że po ujęciu Kościuszki naczelnikiem wybrano Tomasza Wawrzyckiego. To był bardzo wielki patriota, bardzo zasłużony, mający też na swoim koncie pewne osiągnięcia militarne. Pewno nie nazwalibyśmy tego jakimiś wielkimi bitwami, bardziej może potyczkami.
Ale były.
Ale po pierwsze, Wawrzecki nie był zawodowym wojskowym, w przeciwieństwie do Kościuszki. Tak? Po drugie, nie miał tego autorytetu, popularności, tego wzięcia. Nie był Kościuszką. Na te trudne chwile, mimo najlepszej woli Tomasza Wawrzeckiego, to jego naczelnikowanie wystarczyć nie mogło. Niemniej Wawrzecki, część wojska, oni się wycofali z Warszawy i pod Radoszycami założyli taki obóz. Kiedy tam się zbliżyły wojska rosyjskie pod wodzą generała Fiodora Denisowa, 16 listopada 1794 roku nastąpiła ostateczna kapitulacja. Tutaj należy powiedzieć, że początkowo to zarówno Suworow, Denisow czy inni generałowie obchodzili się z polskimi generałami, z polskimi przywódcami dość łagodnie. Nawet właściwie oni zachowali wolność osobistą, tam byli tylko jakoś kontrolowani. Z czasem Ich aresztowano i wywieziono do Rosji. To dotyczy między innymi Wawrzyckiego czy tego bohaterskiego prezydenta Warszawy Jerzego Wysogoty Zakrzewskiego. Generałowie, generalnie ci prawdziwi wojskowi, że tak powiem, oczywiście niektórzy dostali się do niewoli, ale znaczna część na czele przede wszystkim z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim i przywódcą polskich Jakubinów, księdzem Hugonem Kołłątajem, udała się na emigrację. To też, proszę Państwa, nie było takie proste, bo na przykład po drodze, przejeżdżając przez tak zwane kraje cesarskie, Hugona Kołłątaja aresztowano, poddano śledztwu i przez wiele, wiele miesięcy, w sumie jakby dobrze policzyć, to chyba ponad rok, czy nawet więcej, siedział jako więzień w takiej dość ciężkiej twierdzy. Więc różnie to potem się te losy układały. No niemniej jakaś część polskiej siły zbrojnej odtworzyła się ponownie we Francji, Włoszech, z czasem jako Legiony Dąbrowskiego. Ale to już jest dalsza historia, może kiedyś do tego dojdziemy. Tutaj chciałem powiedzieć, co się działo w tych najbardziej gorących dniach. No, dobrym przykładem będzie historia generała Madalińskiego, opowiedziana przez księdza Kitowicza. Dlaczego ona jest dla nas ciekawa? Otóż dlatego, proszę Państwa, że kiedy dzieją się te straszne rzeczy w Warszawie, na Pradze, no to Madaliński odnosi sukcesy w Wielkopolsce. Tak? On był jednym z dowódców tych wojsk polskich, które udały się do Wielkopolski, tam wzniecać powstanie. No, między innymi taką jego zasługą, dobrze pamiętaną, było zdobycie Bydgoszczy. Trochę może dla nas być zaskakujące, kiedy myślimy o tych naszych żołnierzach z dawnych lat, którzy w naszym pojęciu byli oczywiście szlachetni, altruistyczni, kochali ojczyznę nade wszystko, no ale się okazuje, że nie tylko. Posłuchajmy, co pisze ksiądz Kitowicz. Gdy wtedy generał Madaliński z korpusem swoim od Bydgoszczy ciągnącym, a taborem rozmaitym do 2000 wozów ze zdobyczą wynoszącym, zatrudniony, nie mógł zdążyć na odsiecz Pragi, gdy ta już była w ręku moskiewskim, nim on wszedł do Warszawy, powiadają, że płakał z żalu, kiedy zobaczył, że ci obywatele, którzy Moskwę własną odwagą swoją zdjęci, potrafili wybić pomiędzy siebie, a resztę wygnać, którzy przez 9 niedziel oblężenia ochotnie i mężnie bronili Warszawy, kiedy usłyszał, że owa Rada Najwyższa, która niedawno pod szubienicy karą zakazała wzmianki o poddaniu się Moskwie, nagle dumny swój ton w nikczemnie obróciwszy, już chodzi około tego, w jaki sposób mogłaby ugłaskać okrutnych Moskalów i przyjąć ich do Warszawy z bezpieczeństwem życia i majątku. No, tu, proszę Państwa, trzeba ten komentarz, a mianowicie pamiętniki Kitowicza, właściwie to jest coś więcej niż pamiętniki, bo on nazywa swoją książkę Pamiętniki, czyli historia polska. No ale w tym dziele, w przeciwieństwie do opisu obyczajów, on się stara mówić o tych wydarzeniach historycznych, które oglądał na własne oczy. A jeżeli o czymś wie, no z nasłuchu, że tak powiem, no to nie jest to opowieść po tam 20, 30, 50 latach, tylko coś, co on usłyszał w owym czasie. Kitowicz jest bardzo krytyczny wobec rządzących, dotyczy to i oczywiście i władców państw zaborczych, ale również jest krytyczny wobec na przykład władz powstania, jest bardzo krytyczny wobec Jakobinów. Tak jest sformatowany, przypomnę Państwu, to jest ksiądz katolicki. On jest pisarzem, on pisze historię, on opisuje obyczaje, ale nie przestaje być księdzem. Ten punkt widzenia jest dla niego bardzo ważny. Stosunek na przykład do religii, stosunek do kościołów, szacunek do całej tej sfery. To są takie rzeczy, które bardzo go obchodzą. Ale jest też, jak się wydaje, nasz autor Kitowicz, no jest trochę, powiedziałbym, plotkarzem, w takim sensie, że te plotki nie tyle wytwarza, co powtarza. Czyli jeżeli o kimś się mówi jakieś złe rzeczy, no to bardzo często Kitowicz to zapisuje, niekoniecznie dodając, iż mówi się o kimś. Bardzo możliwe, że... Nie, on właśnie to podaje jako jakiś fakt sprawdzony. Siłą rzeczy na przykład tutaj, no trochę aż trudno uwierzyć, on tu pisze na przykład o tym, że kiedy Suworow wszedł do Warszawy, to przekupywano polskich dowódców, żeby rozbrajali swoje oddziały, tak? Czyli jakiś, już no nie generał, ale jakiś pułkownicy brali potężne sumy, byle się nie mieszać, byle się odczepić, a już oni tam potem sobie Rosjanie z tymi polskimi oddziałami radzili. Tutaj przyznam szczerze, nie przeprowadziłem jakichś głębszych studiów. W tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy tak rzeczywiście było. Niewątpliwie były to takie chwile, kiedy wielu bardzo ludzi próbowało coś skorzystać. Przyznam, że te 2000 wozów ze zdobyczą idące od Bydgoszczy, no to pytanie, co tam było na tych wozach, tak?
No właśnie, ale oczywiście, że musimy pamiętać, że zawsze jest ktoś, kto chce na czymś skorzystać.
No tak, a już zwłaszcza, jeżeli ma przewagę, ma siłę. No oni doszli przecież, jak nam wiadomo, nie tylko do Bydgoszczy, jeszcze głębiej się zapuszczali na Pomorze. Na pewno łupili magazyny państwowe, tak? Czyli wojskowe, jakieś z uzbrojeniem, z żywnością. Nie wiem, co tam jeszcze na tych wozach było. Ale posłuchajmy, proszę państwa, dalej. Madaliński, nie zaprzestając się więcej ratowaniem pochylonej fortuny publicznej, zatrudnił się jedynie około swojej. Gotowiznę z sobą z Prus od Bydgoszczy przyprowadzoną i co mógł z innych rzeczy, zabrał. Resztę łupów pruskich Moskalom zwyczajnie po polsku zostawił. No tu jest mowa o tym, że odprowadzili dużo armat. Starali się te armaty zagwoździć. No to czyni je oczywiście bezużytecznymi. Potem jakąś tam część jakimiś prochami, no to strzelali na wiatr. Tak? Czy tam doprowadzili do wybuchów granatów, byle te granaty nie dostały się armii rosyjskiej. Z tą kanonadą szyderstwo jakieś z nieszczęścia publicznego czyniącą przyciągnął Madaliński do Końskich, gdzie się wielu oficjerów od innych komend rozpuszczonych do niego przywiązało, z którymi wkroczył w krakowskie, komendę trybem innych rozpuściwszy, ponieważ zaś z jednej strony Moskale, z drugiej Prusacy ścigali Madalińskiego, nie mogąc dalej uprowadzać i ukrywać w wodzie jak zrazu armat, resztę ich 100 kilkadziesiąt wynoszącą zostawił pod Końskimi, uszykowawszy, zagwoździwszy i słomą lawety popaliwszy. Czyli widzimy, proszę państwa, z jednej strony oczywiście no jednak stara się, żeby te dobra nie wpadły tak bezpośrednio w ręce Rosjan, czyli armaty są zagwoszczone. Z drugiej strony jednak gotowiznę i inne cenne walory po prostu zabiera sobie. Tu jeszcze, tak, bo nawet w trybie anegdotycznym możemy powiedzieć o takim wielkim pogubieniu jednak również polskich dowódców. Na przykład książę Józef Poniatowski, który przez cały czas powstania Kościuszkowskiego był w bardzo jakby trudnej sytuacji osobistej. Bo z jednej strony nie można wątpić w jego patriotyzm, gotowość do walki. On zresztą dał dowody tej walki. W czasie tego pierwszego oblążenia Warszawy Kościuszko powierzył mu bardzo ważny odcinek na Woli. I on tam niestety jakby nie pilnował tego odcinka, czyli Prusacy się wdarli i zdobyli bardzo ważne obiekty. Wydawało się, że, no, że to zagraża upadkiem całej Warszawy. Wtedy książę Józef, bardzo jakby podrażniony na ambicji, rzucił się do walki i no, rzeczywiście okazał taki osobisty heroizm, który trudno było podważać. Ale proszę państwa, z drugiej strony, no pamiętajmy, że on był bratankiem i ulubieńcem króla. Króla, który był znienawidzony tak naprawdę przez większość społeczeństwa. Król to był król, któremu groziła szubienica. Gdybyśmy naprawdę chcieli pomocy od rewolucyjnej Francji, no to w gruncie rzeczy warunkiem powiedzianym wprost, musicie powiesić króla. Nie będziemy rozmawiać z takimi niby to demokratami, co to trzymają tego króla zdrajcę, przeniewiercę, łotra. Tak? I pozycja księcia Józefa była naprawdę bardzo trudna. On się dobrze zasłużył opinii publicznej. W tej pierwszej wojnie wcześniejszej, 1772, czyli dwa lata wcześniej, wojna w obronie Konstytucji 3 maja, potrafił naprawdę dzielnie walczyć, ale z drugiej strony, jako głównodowodzący, kiedy tylko król przystąpił do targowicy, on poddał się Rosjanom i jakby zakończył działania wojenne. To też mu pamiętano. Tak naprawdę książę Józef stanie się kolejnym legendowym bohaterem Polaków, któremu stawia się pomniki na krakowskim przedmieściu, dopiero w epoce napoleońskiej, czyli jeszcze za kilkanaście lat. No i w tym czasie ten Poniatowski w Sochaczewie, proszę państwa, stoi na czele oddziału 6000 wojska polskiego i jest blokowany przez Prusaków i nie wie, co właściwie ma robić, tak? Bo nie ma pewnych wiadomości z Warszawy, nie ma pewnych wiadomości z Wielkopolski, no on słyszy, że Warszawa się poddała i na to nadchodzi od strony, jak tu czytamy, Pomorza, ten generał Madaliński, co to prowadzi te 2000 wozów, tak? Te łupy. I ci Prusacy też nie wiedzą, co mają zrobić. To czy oni mają teraz zostawić Poniatowskiego i zagrodzić drogę Madalińskiemu? No tak, ale wtedy Poniatowski uderzy im w plecy. Czy mają zostać przy tym Poniatowskim? No to wtedy ten Madaliński przejdzie. Ostatecznie dzięki temu, że wytrwał tam Poniatowski, to Madaliński się z tymi wszystkimi swoimi 2000 wozów przemknął. Tutaj pisze wręcz Kitowicz w ten sposób. W ten to czas pomyślnie użyty Madaliński przeprowadził mimo obozu pruskiego wszystką ową zdobycz z Bydgoszczy i aż spod Gdańska, gdzie się był zapędził, do Warszawy. Aż spod Gdańska. No, ja wiem, że proszę państwa, wedle moich tam skromnych studiów, to tak do Świecia. Takie ostatnie miasto na północy, które zdobył, to było Świecie, no ale możliwe, że
nad Wisłą, oczywiście.
Zagony zapuszczały się jeszcze dalej. Więc tak to było z tym Madalińskim. Myślę, że tak już na koniec tego wątku, no może warto zacytować Kitowicza, bo nie przeczytamy tego rodzaju refleksji w tych podręcznikach, które zostały zbudowane na tej takiej narracji mesjanistyczno-patriotycznej, ta, która dominowała no i w XIX wieku, i w XX, i tak naprawdę nawet za komuny dominowała. Tymczasem Kitowicz patrzy na wiele spraw bardzo trzeźwym okiem. Polacy z pierwszego impetu są żwawi, ale nadal stygną i serca tracą. Polacy wierzgnęli w ten czas, kiedy Prusak Moskal, a na końcu i cesarz lubo w sile małej, stał im nad karkiem, psując przytomnością swoją wszystkie układy kościuszki do pospolitego ruszenia. Nareszcie, jeżeli w narodzie był jaki entuzjazm do wybicia się z niewoli, to ten jako się utrzymywał duchem i fortuną kościuszki. Tak po schwytaniu jego wcale wygasł. Obrócili wszyscy oczy na przytomną mizerię swoją, na okrucieństwo Moskalów, na rabunki pruskie, na niedostatek chleba i innych potrzeb wojennych, a stąd na wzmagającą coraz bardziej słabość swoją. I gdyby w zmowie, tak ci, którzy się dali przekupić, jak i ci, którzy nie stali się winowajcami zdrady, wszyscy razem ręce opuścili. Tak tedy Kościuszko, którego naród poczytał za zbawiciela swego z nieba zesłanego, stał się narzędziem wszelakiego jego nieszczęścia. Tutaj chodzi również Kitowiczowi o to, że Kościuszki okazał na potrzeby wojenne zabrać z kościołów dzwony. Te dzwony przytrapiano na armaty. No i generalnie trochę obłupił kościół z różnych dóbr po to, żeby zasilić armię. No a to Kitowiczowi oczywiście podobać się nie mogło. Kończąc, jeszcze zacytujmy Kitowicza. Potem dał okazję tymże Moskalom i Prusakom do rabunku dworów szlacheckich. Jednych, że się do rewolucji jakimkolwiek sposobem przyczyniły, drugich, żeby się złupione ze wszystkiego przyczynić nie mogli. Poddał oprócz majątku pod miecz okrutny moskiewski wiele tysięcy głów niewinnych w domach pomordowanych, ogniem dla wyciśnienia grosza ukrytego popieczonych, wstyd niewieści puścił na wyuzdaną kozacką i moskiewską rozpustę. Kraj cały tak swoim wojskiem, jako też nieprzyjacielskim, wycieńczył do ostatniej nędzy. Nareszcie, gdy się wojsko po jego pojmaniu jako wyżej rozlazło, właśnie jak chorzy ze szpitala, zostawił Rzeczpospolitę bez rządu, bez wojska, bez amunicji, bez chleba, zgoła bez wszystkiego, tylko przy królu, jednak pod rządem i władzą moskiewską. Bo jeżeli jeszcze trzeba będzie lepiej Polskę obrzezać albo wcale rozdrapać, do legitymacji aktu takowego król taki, jakim jest Stanisław August, jest potrzebny. Smutna refleksja, tylko po części prawdziwa, bo jak to było naprawdę z Tadeuszem Kościuszką, opowiemy Państwu w najbliższych audycjach.